To zaczynamy kolejne dzisiaj studium z cyklu Jaki jest Bóg? I dzisiaj powiemy sobie o tym, a zresztą o czym już sobie powiedzieliśmy.
Bo Bóg jest dobry, święty. Dobry, łaskawy, zazdrosny.
Jaki jeszcze?
Sprawiedliwy.
Sprawiedliwy, łaskawy, dobry, miłosierny, zazdrosny. A dzisiaj będzie Bóg mądry. Czyli powiemy sobie o Bożej wiedzy i o tym, czy Bóg wie wszystko, czy czegoś nie wie. Słyszeliście takie stwierdzenie omnibus? Wiecie, kto to jest omnibus? O kim się tak mówi?
Wszystko wie.
Tak, to jest człowiek, który mówi się, że on wszystko wie, na każdy temat ma wiedzę. Zadasz mu pytanie i on wie jak mniej więcej, przynajmniej ogólnie, zna zarys sprawy. I takim człowieku mówimy omnibus. Ale tak naprawdę nie ma człowieka, który wie wszystko. Mówimy tak o ludziach, którzy mają bardzo dużą wiedzę, czyli najczęściej wiedzę ogólną. Natomiast dzisiaj spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, jaka jest Boża mądrość. Bóg mądry, mądry Bóg. Ten, który wie wszystko. Taką tezę stawiam. I o tym sobie dzisiaj powiemy. Czy mądrość Boża ma swoje granice? Co to znaczy, że Bóg jest mądry? Odpowiemy sobie na pytanie, jak można zobaczyć Bożą mądrość? Czy można ją w ogóle zobaczyć? I odpowiemy sobie na pytanie, czy Bóg czegoś nie wie? Czy jest ktoś równie mądry jak Bóg, albo mądrzejszy od Boga? Okej, Werciak kiwa głową, że nie. Ale dobrze, ale jeżeli ktoś by ci powiedział, pokaż mi to, udowodnij mi to. Dzisiaj spróbujemy sobie znaleźć kilka fragmentów, które wprost, bezpośrednio lub pośrednio o tym mówią. I sobie po prostu to przypomnimy w miarę możliwości. Zaczniemy sobie od takiego miejsca. Będziemy trochę dzisiaj tak, jak to się mówi, skakać po Piśmie Świętym. W różnych miejscach będziemy zaglądać. Nie będzie tak od początku do końca, bo czasami się tak uda, a czasami nie bardzo, bo to tak wtedy mniej czytelnie jest. Więc najpierw sobie powiemy o pewnych, poruszymy sobie pewne kwestie tej mądrości i poprzemy je, tak uważam, fragmentami ze Słowa Bożego. Najpierw powiemy sobie o Bożej mądrości z perspektywy dowodu. Dowodu. I będziemy patrzeć najpierw psalmy. Dwa psalmy. Psalm 102, wersety od 25 do 27. I może wcześniej jeszcze od 26 do 25. Dobrze, od 25 do 27. Psalm 102 i zacznijmy od wersetu 25 już, żeby kontekst zachować troszeczkę.
Ty dawno założyłeś fundamenty ziemi i niebiosa są dziełem Twoich rąk. One przeminą, ale Ty pozostajesz. Wszystkie jak szata się zestarzeją, zmienisz je jak płaszcz i będą odmienione. ale Ty zawsze jesteś ten sam, a Twoje lata nigdy się nie skończą.
Pamiętacie jeszcze, gdzie są te słowa? Kto je przywołał?
Hebrajczyków.
Apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków. Co się dowiadujemy z tego fragmentu?
Że przemówił, a Bóg pozostanie.
Że co? Co o mądrości Bożej się dowiadujemy?
No, że wszystko to, co zna człowiek, ten cały świat, jest większe, jest mniejsze niż Boża mądrość, bo Bóg jest ponad to wszystko, co człowiek zna, co widzi tu na ziemi.
Werset 25, co mówi?
To
On założył, stworzył niebo i ziemię.
I niebiosa są dziełem Twoich rąk.
Wszystko jest dziełem Jego rąk. Bóg to wszystko stworzył. Psalm 136, od 1 do 9. Dzisiaj chciałbym więcej poczytać. Dlaczego? Bo dzisiaj będziemy wywyższać Bożą mądrość. To jest tak naprawdę, to są hymny na cześć Bożej mądrości. 136 psalm, od 1 do 9.
Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo na wieki Jego miłosierdzie. Wysławiajcie Boga Bogów, bo na wieki Jego miłosierdzie. Wysławiajcie Pana Panów, bo na wieki Jego miłosierdzie. Tego, który sam czyni wielkie cuda, bo na wieki Jego miłosierdzie. Tego, który w mądrości uczynił niebiosa, bo na wieki Jego miłosierdzie. Tego, który rozpostarł ziemię nad wodami, bo na wieki Jego miłosierdzie. Tego, który uczynił wielkie światła, bo na wieki Jego miłosierdzie. Słońce, aby panowało we dnie, bo na wieki Jego miłosierdzie. Księżyc i gwiazdy, aby panowały w nocy, bo na wieki Jego miłosierdzie.
Kolejny fragment, w którym psalmista co mówi? Że Bóg stworzył niebiosa i ziemię i On je ukształtował i On ustalił prawa ich funkcjonowania. Czyli to, że wszystko tak się kula, jak się kula, to wszystko zrobił Bóg. To, że planety taki, a nie inny sposób na niebiosach funkcjonują, to, że wszystko się rusza, kręci w bardzo ustalonej harmonii, to nie jest przypadek. Tylko to jest zaplanowany mechanizm, który stworzył Bóg w swojej mądrości. Księga Przysłów, 3 rozdział, 19-20.
Pan ugruntował ziemię mądrością, a niebiosa umocnił rozumem. Dzięki jego wiedzy rozstąpiły się głębiny, a obłoki spuszczają rosę. Synu mój, niech one ci z oczu nie...
Już. Tarczy. Czego się tu dowiadujemy? Tego, co już zaznaczyłem wcześniej. Że Bóg nie tylko stworzył tą ziemię, ale ustalił jej porządek. Czyli to, że ziemia w tej chwili tak, a nie inaczej funkcjonuje i że się wszystko jeszcze nie zawaliło, to jest Boża mądrość. Zobaczcie jeszcze kolejny fragment z Księgi Przysłów, 30 rozdział, 4 pierwsze wersety. 30 rozdział, 4 pierwsze wersety.
Zaprawdę jestem najgłupszym z ludzi, nie mam ludzkiego rozumu. Ani nie nauczyłem się mądrości, ani nie mam wiedzy o tym, co święty. Któż wstąpił do nieba i zstąpił? Któż zebrał wiatr w swoje garście? Któż zgarnął wodę do swojej szaty? któż utwierdził wszystkie granice ziemi, jakie jest Jego imię, a jakie jest imię Jego Syna, czy wiesz?
Co mówi ten człowiek?
Że nic nie wie.
Jest mędrcem. Bo z kim się porównuje? Mędrzec mówi, że nic nie wie. Dlaczego? Z kim zestawia swoją mądrość?
Z Bogiem.
Z Bogiem. Dwa fragmenty z Jeremiasza. Jeremiasza 10:12. Do tego fragmentu jeszcze wrócimy za chwilę. Jeremiasza 10 rozdział, 12 werset.
On uczynił ziemię swoją mocą, utwierdził okrąg świata swoją mądrością i swoją roztropnością rozprostał niebiosa.
Co Bóg zrobił w swojej mądrości?
Uczynił ziemię, rozprostał niebiosa, utwierdził okrąg świata.
Tak. Boża mądrość, w Bożej mądrości. I Jeremiasza 51, 51 rozdział Jeremiasza. Wersety 15 i 16.
On uczynił ziemię swoją mocą, utwierdził świat swoją mądrością i rozpostarł niebiosa swoją roztropnością. Gdy on wydaje głos, kuczą wody w niebiosach, on sprawia, że chmury wznoszą się z krańców ziemi. Czyni błyskawice z deszczem, a wywodzi wiatr ze swoich skarbców.
Czyli to, że pada deszcz, pada śnieg, świeci słońce, wieje wiatr. To dlaczego tak się dzieje?
Bo
Pan tak uczynił. Pan tak uczynił. I teraz przejdźmy do listu do Kolosan. Dwa fragmenty z nauczania apostolskiego. List do Kolosan. Pierwszy rozdział. Wersety od 13 do 17.
Który nas wyrwał z mocy ciemności i...
Od 12 może.
Od 12. Dziękując Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia. Przez Niego bowiem wszystko zostało stworzone. To, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki Niemu. On też jest...
Stop. 17 werset w Biblii Gdańskiej mówi, On jest przed wszystkimi i wszystko w Nim stoi. W Synu. Czego się dowiadujemy z tego fragmentu? Kto bezpośrednio brał udział, bo czytaliśmy, że Bóg w swojej mądrości stworzył wszystko. Tu dowiadujemy się, że nie tylko to, co widzialne. Bo patrzymy na tą ziemię, patrzymy na niebo, widzimy gwiazdy, ale z tego fragmentu dowiadujemy się, że Bóg w swojej mądrości uczynił również to, co niewidzialne. Władze, księstwa, świat duchowy również został przez Niego stworzony. Jeśli czytamy o aniołach, czytamy o świecie duchowym, to Bóg również to stworzył. Czyli świat duchowy jest również dziełem Bożych rąk. W swojej mądrości Bóg stworzył rzeczy, o których nam się w głowie nie mieści. I mamy w nie wgląd bardzo fragmentaryczny na tyle, na ile pozwala nam tekst Pisma Świętego. Czyli mądrość Boża jest nie do ogarnięcia, dlatego że to, co stworzył Bóg, nie jesteśmy w stanie ogarnąć. Bo któż ogarnął sprawy duchowe? Któż ogarnął duchowy świat, jeśli my o nim tak mało wiemy? A Bóg to wszystko stworzył w swojej mądrości. I jeszcze jeden fragment, który oddaje to mądrość, którą możemy dziś oglądać. Zobaczcie sobie list do Hebrajczyków jeszcze. Pierwszy rozdział. Od pierwszego do trzeciego.
Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków, w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego Syna, którego ustanowił dziedzicą wszystkiego, przez którego też stworzył światy, który będąc blaskiem Jego chwały i wyrazem Jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach.
Kto podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy?
Jezus.
Syn Boga. Kiedy zszedł tutaj na ziemię, w tym czasie Ojciec wszystko podtrzymywał słowem swojej mocy. Dlatego, że Syn uniżył się, oddał swoją chwałę, ale potem wróciwszy, znowu podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Czyli to, że się wszystko teraz kręci, jeszcze nic się nie zawaliło i nie zwinęło, to tylko dlatego, że Bóg w swojej mocy, ale również mądrości, podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Czyli moc idzie w parze z mądrością u Boga. Nie jest to moc chaotyczna, źle skierowana. Jest to moc, która jest współdziała, jest w pełnej symbiozie z mądrością. To wszystko jest ukierunkowane. A my możemy to zobaczyć, jak mówi list do Rzymian, tak? W pierwszym rozdziale, pamiętacie ten fragment? Może od 18 wersetu do 21. Zwróćmy uwagę na to, co nas interesuje, bo tam jest fragment, który ma wiele treści. Natomiast zwróćmy uwagę to, co nas interesuje. Pierwszy rozdział od 18 do 21.
W Dniu Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości. Ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. To bowiem, co niewidzialne, to znaczy Jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki. Dlatego, że poznawszy Boga, nie chwalili Go jako Boga, ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce.
Co tutaj jest o stworzeniu Bożym? Czego ono jest wyrazem?
Wiecznej mocy i bóstwa.
Bożej mocy i bóstwa, tak? Natomiast w tych fragmentach, które czytaliśmy, Bóg to stworzył w swojej mądrości. Czyli mądrość sama nie wystarczy, żeby coś stworzyć. Trzeba mieć moc. A o mocy już sobie mówiliśmy. Bóg jest mocny, tak? Ale też mając moc, a nie mając mądrości, nic sensownego się nie zrobi. To przykład jakiś taki z życia, no ktoś jest silny, ale nie potrafi tej siły wykorzystać, to ona jest bardzo chaotyczna. Tak? Trzeba umieć ukierunkować swoje umiejętności. Czyli potrzebna, żeby wykorzystać swoje możliwości fizyczne, należy mieć mądrość, żeby je dobrze ukierunkować, tak? Bóg jest mocny, i jest mądry. Jego mądrość jest widzialna, widziana w Jego stworzeniu. To, że ktoś jej nie widzi, to nie jest wina Boga ani stworzenia, tylko wina tego, że człowiek jest ślepy z powodu swoich grzechów. Więc jak to podsumujemy? W swojej mądrości Bóg uczynił niebiosa i ziemię. Pamiętacie ten fragment, który przeczytaliśmy z Księgi Przysłów 31:4? Powtórzmy go sobie.
Słowa Agura, syna Jachy, proroctwo tego człowieka do Itiela i Ukala. Zaprawdę jestem najgłupszym z ludzi i nie mam ludzkiego rozumu. Ani nie nauczyłem się mądrości, ani nie mam wiedzy o tym, co święte. Któż wstąpił do nieba i zstąpił? Któż zebrał wiatr w swoje garście? Któż zgarnął wody do swej szaty? Któż utwierdził wszystkie krańce ziemi? Jakie jest jego imię? A jakie jest imię jego syna? Czy wiesz?
Kto wstąpił i wstąpił?
Syn Boży.
Tu jest oddanie chwały Bogu, Ojcu i Synowi. Bo to jest Ten, który stworzył niebiosa. Ten, który wszystko podtrzymuje słowem swojej mocy. To są prorocze słowa o tym, co napisał apostoł Paweł. Czyli mądry Bóg w swojej mądrości stworzył niebiosa i ziemię. A bezpośrednim stworzycielem tego wszystkiego jest Syn. On stworzył wszystko, co jest stworzone. Bo tylko On jest. Czy Bóg wie wszystko, czy czegoś nie wie? 1 Samuela, 2 rozdział. Pierwsza Samuelowa, 2 rozdział. 2 i 3 werset. Słowa Anny.
Nikt nie jest tak święty jak Pan. Nie ma bowiem nikogo oprócz Ciebie i nikt nie jest taką skałą jak nasz Bóg. Nie mówcie już pysznych słów i niech z Waszych ust nie wychodzą słowa wyniosłe. Pan bowiem jest Bogiem wiedzy, On waży czyny.
Pan jest Bogiem wiedzy. On jest Bogiem wiedzy. On wie. On jest mądry. On wie. Mówimy, On wie, jak to zrobić. Dlaczego? Bo jest mądry. Umie. Ktoś nie wie, jak to zrobić. No, nie ma wiedzy. Głupi jest. Nie wie, jak to zrobić. No, nie wiem, jak to zrobić. Czasami mówię, no, głupi jestem. Nie wiem, jak mam to zrobić. Więc ten, kto jest mądry, to wie. Bóg wie. Hioba 28, 23.
Bóg rozumie.
Tak.
On zna jej miejsce.
Przeczytaj wyraźnie.
Bóg rozumie jej drogę, On zna jej miejsce.
No tak, poproszę kontekst.
Skąd więc mądrość pochodzi? I gdzie znajduje się miejsce rozumu? Przecież jest zakryta dla oczu wszystkich żyjących i utajona przed ptactwem niebieskim. Zniszczenie i śmierć mówią. Własnymi uszami usłyszałyśmy o jej sławie. Bóg rozumie jej drogę, On zna jej miejsce.
Czyli Bóg wie co? Co wie Bóg? Co wie Bóg?
Skąd pochodzi mądrość?
Słucham?
Skąd pochodzi mądrość?
To, czego nie wie nikt. Bo Bóg wie, skąd pochodzi mądrość, bo On jest źródłem mądrości. Bóg wie. Bóg wie to, czego nie wie Jego stworzenie. Psalm 14, werset 2. Od pierwszego, od drugiego może.
Głupi powiedział w swoim sercu: nie ma Boga, są zepsuci, popełniają obrzydliwe czyny. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro. Pan spojrzał z niebios na synów ludzkich, aby zobaczyć, czy jest ktoś rozumny i szukający Boga.
Skąd Bóg patrzy na ziemię? Kogoś nie widzi? Widzi synów ludzkich. A skoro widzi, to wie. Jeremiasza, 16 rozdział, 17 werset.
Moje oczy bowiem patrzą na wszystkie jej drogi. Nie są ukryte przed moim obliczem, ani nieprawość nie jest zakryta przed moimi oczami.
Dobrze, jeszcze raz przeczytaj to.
Moje oczy bowiem patrzą na wszystkie ich drogi. Nie są ukryte przed moim obliczem, ani ich nieprawość nie jest zakryta przed moimi oczami.
Co mówi ten fragment?
Widzę wszystko.
17:10 z Jeremiasza jeszcze pomocny.
Ja, Pan, badam serca i doświadczam nerki, aby oddać każdemu według jego dróg i według owocu jego uczynków.
Czyli co Bóg wie? Zna myśli ludzkie nawet. Bóg wie, co człowiek myśli. A Dawid mówi: zanim jeszcze wyszły moje słowa, to Pan już wie, co ja powiem. Bóg wie wszystko i widzi wszystko. Nie ma rzeczy, która jest zakryta przed Panem. Hiob mówi: jak nawet bym wstąpił do grobu, do Hadesu, to tam też mnie zobaczysz. Tam też mnie widzisz. Czyli nie ma miejsca, w którym można się przed Bogiem ukryć. Bóg wie wszystko. Wszystko wie i wszystko widzi. Psalm 147, werset 5.
Wielki jest nasz Pan i zasobny w moc. Jego mądrość jest niezmierzona.
Jaka jest mądrość Boża?
Niezmierzona.
Nie da się jej zmierzyć, czyli jest niemierzalna. Bóg. Nie ma nikogo takiego jak On. Księga Przysłów 21:30.
Nie ma mądrości, ani rozumu, ani rady przeciwko Panu.
Co ten fragment mówi? Zastanówcie się, co mówi ten fragment.
Nie ma osoby mądrzejszego.
Jeszcze raz?
Nie ma osoby mądrzejszego.
Tak, jeśli ktoś by chciał konkurować z Bogiem, albo przechytrzyć Go, być mądrzejszym od Niego, przebieglejszym od Niego, nie da się. Bo nie ma rady przeciwko Panu, dlatego że On jest najmądrzejszy. Nie ma nikogo mądrzejszego od Boga. Dokładnie tak. Bóg jest najmądrzejszy. Przysłów, Księga Przysłów, 2:6.
Pan bowiem daje mądrość, z jego ust pochodzi wiedza i rozum.
Kto jest źródłem mądrości? Pan jest źródłem mądrości. On jest źródłem mądrości. Bóg jest źródłem mądrości. A jeśli Bóg jest źródłem mądrości, to już nie ma czegoś bliżej jak źródło, bo z Niego mądrość pochodzi. Czyli mądrość pochodzi od Boga. On jest źródłem mądrości. Dwa fragmenty z Daniela. Z drugiego rozdziału Księgi Daniela. Dwa fragmenty, żeby nie czytać całego. Chociaż można od 20 do 28 przeczytać. Jeśli ktoś sprawnie przeczyta, to można całe. Drugi rozdział od 20 do 28. Nas interesuje pierwsza część i druga. Środek, średnio. Proszę, niech ktoś przeczyta tych 8 wersetów.
Daniel powiedział: niech będzie błogosławione imię Boga na wieki wieków, bo mądrość i moc do Niego należą. On zmienia czasy i okresy, usuwa królów i ustanawia królów. Daje mądrość mądrym, a wiedzę rozumnym. On objawia rzeczy głębokie i ukryte. Wie, co jest w ciemności, a światłość z nim mieszka. Ciebie, Boże, moich ojców wysławiam i chwalę za to, że dałeś mi mądrość i moc, że oznajmiłeś mi teraz to, o co Cię prosiliśmy. Oznajmiłeś nam bowiem sen króla. Dlatego Daniel wszedł do Ariocha, którego król ustanowił, aby wytracił mędrców Babilonu. Gdy przyszedł, tak powiedział do niego: nie trać mędrców Babilonów, wprowadź mnie do króla, a ja oznajmię królowi znaczenie snu. Wtedy Arioch z pośpiechem wprowadził Daniela do króla i tak mu powiedział: znalazłem męża spośród uprowadzonych z Judy, który oznajmi królowi znaczenie snu. Król odpowiedział Danielowi, któremu na imię było Belteszazar: czy potrafisz oznajmić mi sen, który miałem, oraz jego znaczenie? Daniel odpowiedział królowi: tajemnicy, o którą król pyta, nie mogą oznajmić królowi mędrcy, astrologowie, magowie i wróżbici. Jest jednak Bóg w niebie, który objawia tajemnice. I on oznajmił królowi Nabuchodonozorowi, co nastąpi w ostatecznych dniach. Twój sen i widzenia w twojej głowie, które miałeś na swoim łożu, są takie.
Okej. Dziękuję. Co Daniel mówi o Bogu?
Mądrości moc do niego należą.
Że w swojej mądrości co zna? Wszystkie tajemnice. Czyli mądrość Boża wiąże się z tym, że Bóg zna wszystkie tajemnice. On wszystko wie. Nic nie może się przed Nim ukryć. Jest mądry i wszechwiedzący. Wszystko wie. On jest źródłem mądrości. Od Niego mądrość wypływa. Tak jak ze źródła wypływa woda i dalej już nie ma nic. Jest źródło. Ono jest początkiem. Tak źródłem mądrości jest Bóg. Teraz chciałbym, żebyśmy przeczytali dłuższy fragment z 40 rozdziału Księgi Izajasza. I to jest hymn na cześć Boga. I tu za chwilkę sobie nad tym fragmentem porozmawiamy, ponieważ przy jego okazji chciałbym poruszyć pewien aspekt, pewną kwestię, o której się mówi przy okazji mowy o Bogu. Prosiłbym, żeby ktoś przeczytał od wersetu 12 do 31. To jest dłuższy fragment, ale jest to piękny fragment i warto go przeczytać w całości. Od 12 rozdziału, od wersetu do 31. Czy ktoś by chciał przeczytać?
Kto zmierzył wody swoją garścią, a niebiosa piędzą wymierzył? Kto miarą odmierzył proch ziemi? Kto zważył góry na wadze, a pagórki na szalach? Kto kierował duchem Pana, a kto był jego doradcą, aby go pouczać? Kogo się radził, aby nabyć rozumu? Kto pouczył go o ścieżkach sądu? kto nauczył go wiedzy i wskazał mu drogę roztropności. Oto narody są jak kropla w wiadrze, znaczą tyle, co pyłek na wadze. Oto porywa wyspy jak bardzo małą rzecz. I Libanu nie wystarczy na ogień, ani jego zwierzyny nie wystarczy na całopalenie. Wszystkie narody przed nim są niczym. Uważa je za nicość i marność. Do kogo więc przyrównacie Boga, a jaką podobiznę z nim porównacie? Rzemieślnik odlewa posąg, a złotnik powleka go złotem i odlewa do niego srebrne łańcuszki. Kogo z powodu ubóstwa nie stać na ofiarę, wybiera drzewo, które nie próchnieje. Wyszukuje zdolnego rzemieślnika, aby przygotował rzeźbiony posąg, który się nie chwieje. Czy nie wiecie, czy nie słyszeliście, czy wam nie opowiadano od początku, czy nie zrozumieliście tego od założenia fundamentów ziemi? To ten, który zasiada nad okręgiem ziemi. Jej mieszkańcy są jak szarańcza. Ten, który rozpostarł niebiosa jak zasłonę i rozciągnął je jak namiot mieszkalny. Ten, który książąc obraca w niwecz, sędziów ziemi czyni nicością. Nie będą szczepieni ani posiani, ani ich pień nie zakorzeni się w ziemi. Powieje na nich wnet, usną, a wicher unosi ich jak ściernisko. Do kogo więc mnie przyrówna? Do kogo więc mnie przyrównacie, abym był do niego podobny? Mówi święty. Podnieście w górę swoje oczy i patrzcie, kto stworzył te rzeczy. Ten, kto wprowadza ich zastępy według liczby i to wszystko po imieniu nazywa, według ogromu jego siły i wielkości potęgi. Także ani jedna z nich nie zginie. Czemu więc mówisz, Jakubie, i twierdzisz, Izraelu, zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa nie dociera do mego Boga? Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś, że wieczny Bóg, Pan Stwórca krańców ziemi, nie ustanie ani się nie męczy i że jego mądrość jest niezgłębiona. On dodaje sił spocowanemu i przymnaża mocy temu, który nie ma żadnej siły. Młodzież ustaje i mdleje, a młodzieńcy potykają się i padają. Ale ci, którzy oczekują Pana, nabiorą nowych sił. Zbiją się na skrzydłach jak orły. Będą biec, a się nie zmęczą. Będą chodzić, a nie ustaną.
Tak. Dziękuję. Czego się z tego fragmentu dowiadujemy o Bogu? O Jego mądrości.
Że nie nauczył się tego od nikogo, że jest mądrość.
Pierwsze trzy wersety.
Że nikt nie pouczył Pana, jak ma wszystko uczynić. Nikogo się nie radził.
Wszystko. Dlaczego się nikogo nie radził?
Nie ma wyższego.
Nie ma mądrzejszego nad siebie.
Bo nie miał kogo się poradzić. Kogo miał się radzić, jak nie ma drugiego takiego. Bo często nieczęsto pada takie słowo, że Bóg jest suwerenny. Tego słowa nie znajdziecie w Piśmie Świętym. Ale co to znaczy, że Bóg jest suwerenny? Wiecie, co w ogóle to słowo oznacza?
Niezależny.
On sam podejmuje decyzje. I można oczywiście źródła tej samodzielności w podejmowaniu decyzji szukać w różnych atrybutach Boga, w różnych cechach Jego osoby. Albo jest mocny, albo jest wszechmogący i On sobie decyduje, co chce. Natomiast moim zdaniem ten fragment daje odpowiedź na to pytanie. Bóg jest suwerenny, bo nie ma się kogo radzić. On sam podejmuje decyzje, bo kto mu pomoże? Kto jest tak wielki jak on? Kogo się radził? kto zmierzył ziemię? Kto był doradcą, kiedy Bóg stwarzał to wszystko, jak jeszcze nikogo nie było? Bóg jest suwerenny, sam podejmuje decyzje, bo nie ma doradców, a nie ma doradców, bo nie ma drugiego takiego jak on. A jego mądrość jest niezmierzona, więc on nie potrzebuje doradców. Bo jego mądrość jest nieograniczona. On nie jest ograniczony, że potrzebuje jeszcze kogoś. Dlatego podejmuje decyzję sam. Bo jest mądry. Bo jego mądrość i to, co robi, wyklucza możliwość porady, bo wszystko jest jego stworzeniem. Wszystko ma swój początek, tylko nie Bóg. Bo On jest wieczny Pan, Stwórca krańców ziemi. Popatrzcie dalej. Od 25 wersetu. Zobaczcie ku górze, oczy wasze podnieście. Kto to stworzył? Kto wywiódł w poczcie wojsko ich, a to wszystko z imienia przyzywa według wielkości siły i wielkiej mocy, tak, że ani jedno z nich nie zginie. Przedże tedy powiadasz Jakubie i przedże tak mówisz Izraelu, skryta moja droga przed Panem, a sprawa moja przed Boga mojego nie przychodzi. Czy nie wiesz? Izaiasz nie słyszał, iż Bóg wieczny, Pan, stworzył granice ziemi nieustannie, ani się nie spracuje i nie może być dościgniona jego mądrość. Czemu mówisz, że moja sprawa nie dochodzi przed Pana? Albo on nie wie, on nie widzi mojej sprawy. Widzi wszystko. On się nie męczy, nie ustaje. Niezmierzona jest jego mądrość. Taki jest Bóg. Wszystko widzi, wszystko wie i ma radę na każdą rzecz. Nie ma rzeczy, w której można by powiedzieć, Bóg nie będzie wiedział, jak tą sprawę załatwić. Bóg nie wie czegoś. Mam problem i nikt mi nie pomoże. Bóg też. Nie można tak powiedzieć, ponieważ Bóg wie wszystko. On ma radę na każdą rzecz. Ponieważ On zrobił rzecz, której nikt nie jest w stanie zrobić. Stworzył coś z niczego. Nie ma drugiego takiego jak On. Bóg nikogo się nie radzi, bo sam jest Bogiem rady. On jest tym, który radzi, a nie Jemu ktoś radzi. Więc jeżeli Bóg podejmuje decyzję, to robi to samodzielnie. W ramach Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tak jak czytaliśmy. Bo nikt nie zna lepiej Boga jak Duch Boży. Tak mówi apostoł Paweł w liście do Koryntian. Czyli jeśli mówimy o tak zwanej suwerenności Bożej, to musimy zrozumieć, że Bóg sam podejmuje decyzję, ponieważ On wie, co będzie dobre. I nikt mu nie może powiedzieć, Panie Boże, tak będzie lepiej. Czasami my się zapędzamy, czasami w naszych rozmowach z Bogiem, w modlitwach i mówimy Mu, co On ma zrobić. Bo my uważamy, że to najlepsze rozwiązanie. Że Bóg, no On wie, ale trzeba Mu to powiedzieć. Nie, Pan wie, co ma zrobić. On nas wysłucha, ale i tak On wie lepiej od nas. On nie potrzebuje niczyjej porady. My potrzebujemy czasami usiąść i zastanowić się razem. Jak mówimy, co głowa, to rozum, tak? Bo jesteśmy tylko ludźmi. Ale Pan jest doradcą, ale nie potrzebuje doradców. Bo rada Pana jest najlepsza. Dlatego sam podejmuje decyzję. I one zawsze są dobre, bo jest mądry i od Niego pochodzi mądrość. Czy dla Pana jest coś niemożliwego? Zobaczcie Jeremiasza 32, 17. i 32:27.
Jeszcze raz.
Jeremiasza, 32 rozdział, 17 werset i 32 rozdział, 27 werset.
17.
Tak.
Ach, Panie Boże, oto uczyniłeś niebo i ziemię swoją wielką mocą i wyciągniętym ramieniem i nie ma dla Ciebie rzeczy zbyt trudnej.
Tak, tak się Jeremiasz modlił do Pana. Ty uczyniłeś wszystko, dlatego nie ma dla Ciebie rzeczy zbyt trudnej. Punktem odniesienia do tego, że dla Boga nie ma rzeczy trudnej, jest co?
Że uczynił wszystko.
Że uczynił wszystko z niczego. Człowiek musi wziąć kilka rzeczy, coś zrobić, odkryć coś, co już jest, tak? A Bóg nic nie było i Bóg z niczego stworzył coś wspaniałego i doskonałego, idealnego. Dlatego nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych. To jest punkt wyjścia do tego, co mówi Jeremiasz. Skoro to zrobiłeś, to nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych. I kolejny werset, 27.
Oto jestem Panem, Bogiem wszelkiego ciała. Czy jakakolwiek rzecz jest dla mnie zbyt trudna?
Bóg mówi o sobie. Jestem Bogiem wszelkiego ciała. Czy jest dla mnie jakaś rzecz zbyt trudna? Co zrobił Bóg? Jak stworzył człowieka? Co zrobił? Pamiętacie? Najpierw co zrobił? Z prochu ziemi ukształtował. Jak to jedna pieśń mówi, że to jest taki martwy twór, glina, ziemia zrobiony. I co się stało?
Tchnął życie.
Człowiek też potrafi coś tam wziąć, ulepić, no to ożyw to. Tchnij. A Bóg mówi, ja jestem Panem wszelkiego stworzenia. Żywego i martwego. Wszystkiego. Czy jest jakaś rzecz dla mnie niemożliwa? Jeremiasz to mówi o Bogu. I Pan mówi to o sobie sam. Więc dla Pana nie ma nic niemożliwego. On w swojej mądrości i mocy może wszystko. Jego moc i mądrość idą w parze. Jeszcze jeden fragment z Izajasza, 55 rozdział, 8-9 werset.
Moje myśli bowiem nie są waszymi myślami, ani wasze drogi nie są moimi drogami, mówi Pan. Ale jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi przewyższają wasze drogi, a moje myśli wasze myśli.
Tak. Co mówi ten fragment o Bożej mądrości?
Że Boża mądrość przewyższa ludzką.
Człowiek patrzy na to, co widzi. Jemu się wydaje, że to, co się dzieje w jego życiu, to jest katastrofa. Gorzej już być nie może. Natomiast czasami jest tak, że po jakimś czasie okazuje się, że to, co jemu się wydawało katastrofą, okazało się z pożytkiem. Taki przykład daję, żebyśmy troszeczkę załapali, o co chodzi. Natomiast ten fragment mówi właśnie o tym, że Boże drogi i myśli są poza możliwościami ludzkiej percepcji często. I wykraczają poza możliwości naszego rozumowania, bo my jesteśmy ograniczeni. Jesteśmy ograniczeni czasem, miejscem i tym, ile możemy zobaczyć. I czasami i nie jesteśmy w stanie wyjść naprzód i wiedzieć, co się stanie za minutę, a co mówią, co się stanie za dzień. Wiemy? Nie wiemy. Nie wiemy. Natomiast Bóg wie wszystko. Dlatego Boże drogi, myśli są poza możliwościami ludzkimi i czasami są nie do zrozumienia. I Bóg mówi, żeby jak człowiek dojdzie do takiego wniosku, że coś mu tam nie pasuje, że on... No to dobrze, to tak jak ten mędrzec z księgi Salomona powiedział, jestem głupi. Nic nie wiem, ale nie powiedział to jakiś prymitywny człowiek, powiedział to mędrzec. Że nic nie wiem. Bo Bóg jest tym, który wie wszystko. Więc Boże drogi i myśli są poza ludzkimi możliwościami. Nie próbujmy czasami zrozumieć czegoś, czego i tak nie zrozumiemy. Ale tu się pojawia mądrość z naszej strony. Że jeżeli jesteśmy mądrzy, to zaufamy Bogu. Bo jak nie wiemy, co zrobić, to najmądrzejszą rzeczą jest zaufać Bogu. Bo głupi, że w sercu swoim nie ma Boga. A głupią rzeczą jest robić coś po swojemu. Bo robisz, ale nie wiesz, czy dobrze robisz. Ale mądrze jest zaufać Bogu. Bo ja nie wiem, co on zrobi, ale on wie. Ja nie wiem, co się stanie za chwilę, ale on wie. Więc zostawię to jemu. Jeśli potrafisz, to zostaw. Bo często nie potrafimy. Bo jest bardzo trudną rzeczą zostawić coś Bogu. To jest bardzo trudne. Bardzo trudno jest w życiu czasami zostawić coś Bogu. Są rzeczy, na których nam nie za bardzo zależy i te łatwiej zostawić. Ale bardzo trudno jest zostawić rzeczy, na których naprawdę nam zależy i trudno jest czekać. Bo zostawić Bogu to bardzo często czekać i to długo. I to jest bardzo trudne. Mądre, ale wprowadzić tą mądrość w życie jest bardzo ciężko. I jeszcze dwa fragmenty, no więcej troszkę. Rzymian 16:27. Blok nam się kończy. Te dwa fragmenty jeszcze i przejdziemy do kolejnego bloku króciutkiego takiego. Rzymian 16:27.
Temu jedynemu mądremu Bogu niech będzie chwała przez Jezusa Chrystusa na wieki. Amen.
Co jest napisane?
Jedynemu mądremu.
Czyli Boża mądrość jest wyjątkowa. Tak mądry jest jedynie Bóg. W taki sposób, jak tą Bożą mądrość, to tylko Bóg jest tak mądry. Jedynie mądry. I 1 Koryntian 2,16.
Kto bowiem poznał umysł Pana, albo kto go będzie pouczał, ale my mamy umysł Chrystusa.
Jedynie Bóg jest mądry. Nikt go nie pouczy. Bo nikt nie jest tak mądry, ale on co robi? On poucza. Przez Chrystusa. Czyli Boga nikt nie poucza, ale Bóg poucza. On poucza, Jego nie poucza nikt. Bo żeby kogoś pouczyć, to trzeba wiedzieć coś, czego ten ktoś nie wie i mówić, słuchaj, radzę ci, zrób tak i tak. Tak i tak to trzeba zrobić. To jest tak i tak, ty nie wiesz. Bogu nikt tak nie powie. Jeżeli Bóg jest w Radzie, to On jest przewodniczącym Rady, a reszta Go słucha. Bo On udziela rad. Nigdy odwrotnie. I przejdźmy do takiej jeszcze kwestii. Co Bóg robi z tą mądrością? Bo powiedzieliśmy, stworzył świat, podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, tak? Ale co robi jeszcze Bóg z tą mądrością? Zobaczmy sobie, w jakich dziedzinach jest ta mądrość. Bo jeżeli to jest taka wielka mądrość, to ona prawdopodobnie jest do takich strategicznych rzeczy, wielkich, potężnych. Bardzo ciekawą rzecz powiedział Izajasz w 28 rozdziale i zobaczcie od 23 do 29. Ciekawy fragment.
Nadstawcie uszu, posłuchajcie mego głosu. Bądźcie uważni, słuchajcie mojej mowy. Czyż oracz codziennie orze, aby siać? Czy robi bruzdy i bronuje swoją rolę? Czyż gdy wyrówna jej powierzchnię, nie rozsiewa czarnuszki, nie rozsiewa kminu i nie obsiewa pszenicą wyborną, jęczmieniem przed nim i orkiszem w odpowiednich miejscach? Jego Bóg uczy go w roztropności i poucza go. Czarnuszki bowiem nie muci się saniami mocarskimi, ani nie przetacza się koła wozu po kminku, ale kijem wybija się czarnuszkę, a kminek laską. Pszenicę muci się, ale nie bez końca i nie pociera jej się kołem wozu, ani jej nie kruszy zaprzęgiem. I to także pochodzi od Pana zastępów, który jest cudowny w radzie i wielki w działaniu.
Co mówi ten fragment?
Że Bóg nadaje roztropność, pouczenie.
W czym?
W życiu codziennym.
W najbardziej prozaicznych rzeczach. Wydałoby się takich przyziemnych. A Bóg daje mądrość we wszystkim człowiekowi. Można skorzystać z tej mądrości, bądź nie. Ale zauważcie, że ona jest udziałem wszystkich ludzi. Tylko, że wielu ludzi nie oddaje chwały Bogu za to. Oddają chwałę sobie, innym ludziom, ale nie Bogu. Słowo Boże mówi, że najpierw nawet najmniejsze rzeczy, proste, takie życiowe, to również Bóg daje mądrość, jak to zrobić. Bo inaczej byś zmarnował swoje zbiory. A nie miałbyś ich, gdybyś nie wiedział, jakie siać. To w takim przykładzie po prostu podane jest. Ale co dalej, zobaczcie jeszcze. Księga Królewska, druga. Czwarty rozdział. Druga Księga Królewska, czwarty rozdział. Wersety 29 do 34.
Wtedy on powiedział do Gehaziego: przepasz swoje biodra, weź moją laskę do ręki i idź. Jeśli spotkasz kogoś, nie pozdrawiaj go, a jeśli ktoś...
Przepraszam, bo coś namieszałem. Druga Królewska, czwarty rozdział, 29. Poczekaj, czy to na pewno to? Nie, coś namieszałem. Dobra, idźmy dalej, bo ja to sprawdzę. Kaznodziei 2,26. Kaznodziei 2,26.
Bo człowiekowi, któremu się podoba, daje mądrość, wiedzę i radość, ale grzesznikowi zadaje trud, aby zbierał i gromadził, i potem zostawił to temu, który się Bogu podoba. Także i to jest marnością i utrapieniem ducha.
Co Bóg daje?
Mądrość i wiedzę.
Bóg daje mądrość i wiedzę, tak? A tam jest pierwsza królewska, 4,29,34. Pierwsza królewska, czwarty rozdział, 29,34. To o Salomonie.
A Bóg dał Salomonowi mądrość i bardzo wielkie zrozumienie oraz przestronność serca jak piasek, który jest na brzegu morskim. I mądrość Salomona była większa od mądrości wszystkich narodów wschodnich i od wszelkiej mądrości Egiptu. Był mądrzejszy niż wszyscy ludzie, niż Etan, Ezrahita, Heman, Kalkol i Darda, synowie Machola. Był sławny wśród wszystkich okolicznych narodów. Wypowiedział 3000 przysłów, a jego pieśni było 1000. Wypowiadał się też o drzewach, poczynając od cedru na Libanie, aż do hizopu, który wyrasta z muru. Mówił też o zwierzętach, ptakach, płazach i rybach. Przychodzili więc ludzie ze wszystkich narodów, aby słuchać mądrości Salomona od wszystkich królów ziemi, którzy słyszeli o jego mądrości.
Omnibus. I Bóg go obdarzył wielką mądrością. ale i tak nie był taki mądry jak Bóg. Bo dostał od Boga tyle, ile Bóg mu uznał. Dar. A był najmądrzejszy z ludzi. Nie było nikogo mądrzejszego od niego. Bóg obdarzył. Bóg może dać mądrość. Obdarzyć mądrością. I ktoś się będzie zastanawiał, skąd on to wie. Przecież nigdy się nie uczył. A wie. Kolejny fragment. Efezjan 1,17. Albo jeszcze wcześniej. Daniela 2,21. Wracamy do Daniela 2,21. Daniela 2,21.
On zmienia czasy i okresy, usuwa królów i ustanawia królów, daje mądrość mądrym, a wiedzę rozumnym.
Dalej.
On objawia rzeczy głębokie i ukryte, wie, co jest w ciemności, a światłość z nim mieszka.
Co Bóg robi?
Daje mądrość mądrym, wiedzę rozumnym. Objawia rzeczy, co jest głębokie i ukryte.
Daje mądrość ludziom, którzy potrafią ją wykorzystać. Mądrym. Bo Bóg swoją mądrość ukierunkowuje we właściwy sposób. On umie ją wykorzystać. Czyli Bóg obdarza mądrością. Zobaczmy teraz jeszcze z nauczania apostolskiego. Efezjan 1,17. Efezjan 1,17. Tam mamy kontekst.
Przestaję dziękować za was, czyniąc o was wzmiankę w moich modlitwach, prosząc, aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w poznaniu Jego samego.
Żeby poznać Boga, zrozumieć Go, zrozumieć Jego mądrość, zobaczyć to wszystko, co dzisiaj rozważamy, potrzeba mądrości. I Bóg ją gotów jest dać. Poznać Boga można tylko, jeśli Bóg da mądrość, żeby Go poznać. Bo Bóg się objawi, komu chce. Więc jak posiąść tą mądrość? Zobaczmy kolejny fragment. Jakuba, pierwszy rozdział, od 5 do 8.
List Jakuba.
List Jakuba, dokładnie. Teraz takie fragmenty znane, że z pamięci pewnie zacytujecie. Pierwszy rozdział, 5 do 8.
A jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim obficie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiwania. Kto bowiem wątpi, podobnie jest do fali morskiej, pędzonej przez wiatr i miotanej tu i tam. Człowiek taki niech nie myśli, że coś otrzyma od Pana. Człowiek umysłu dwoistego jest niestały we wszystkich swoich drogach.
Trzeba prosić Boga o mądrość. Jeśli chcesz mieć tą mądrość Bożą, nie tą mądrość
światową,
bo i taką można mieć. Ale jeśli chcesz mieć tą mądrość, która jest prawdziwą mądrością, z definicji, której wzorcem jest Bóg w swojej mądrości, to jest wzorzec, to nikt inny ci jej nie da, tylko ten, który jest wzorcem, bo on jest źródłem tej mądrości. I tylko od niego można tą mądrość otrzymać. I sam będziesz się dziwił, że ją masz. Bo jeśli czegoś się nauczymy, jeśli coś nam przyszło z takiej zwykłej doświadczenia życiowego, to my się nie dziwimy, że to wiemy. No bo wiemy, tak? Przeżyłem, sprawdziłem. Ale czasami jest tak, że wiemy coś, jest jakieś rozwiązanie sprawy trudnej i zastanawiasz się, skąd ja to wiem, skąd ja, jak to się stało. I sam nie wiesz, skąd ci to przyszło. Skąd ci ta mądrość przyszła. Jeżeli ktoś prosi Boga, to otrzyma. Ale nie można prosić z powątpiewaniem. Bo jeśli wątpisz, że ci Bóg da, to wątpisz w Boga. Wątpisz w to, jaki jest. A jeżeli podważasz to, jaki On jest, to nic od Niego nie otrzymasz. Bo nie szanujesz Go. Po prostu. Zobaczcie jeszcze trzeci rozdział Jakuba, na koniec już, od 13 do 18.
Kto wśród was jest mądry i rozumny? Nie pokaże dobrym postępowaniem swoje uczynki z łagodnością właściwą mądrości. Jeśli jednak macie w waszym sercu gorzką zazdrość i kłótliwość, to nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość zstępująca z góry, lecz ziemska, zmysłowa, diabelska. Gdzie bowiem jest zazdrość i kłótliwość, tam też niepokój i wszelki zły czyn. Mądrość zaś, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie pokojowo usposobiona, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, bezstronna i nieobłudna. A owoc sprawiedliwości jest siany w pokoju przez tych, którzy czynią pokój.
Bez komentarza. Bóg obdarza swoją mądrością. Widać ją? Będzie ją widać. Będzie widać tą mądrość. Będzie widać, ile w tym jest naszej mądrości ludzkiej, a ile w tym będzie mądrości Bożej. Więc wnioski jakie są? Wszelka mądrość, nawet ta do prozaicznych spraw, pochodzi od Boga. A Bóg obdarza swoją mądrością chętnie tych, którzy szczerze o nią proszą. Jest to mądrość, której nie można się nauczyć. Ją można otrzymać. Ale nie można jej się nauczyć. Nie należy jej mylić z tą taką zwykłą mądrością, która wynika z doświadczenia życiowego. Chociaż w pewnym sensie, pośrednio, ona też pochodzi od Boga. Bo Bóg dał nam rozum, żebyśmy go używali. Ale jest również ta mądrość, właśnie o której mówi Jakub. Mądrość, która wprost pochodzi od Boga. Wyjątkowa mądrość, która pozwala nam zrozumieć Pismo, lepiej zrozumieć Boga, wiedzieć, jak żyć w pobożności, i widzieć, rozumieć zagrożenia, które stoją na drodze wiernych Bogu. Między innymi.
Jest jeszcze taki piękny fragment, jeżeli mogę.
Tak?
Z listu Jana 5:20. A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga. Jesteśmy w tym prawdziwym, to jest w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.
Tak. Wnioski. Co możemy powiedzieć o Bożej mądrości?
Jest niezmierzona.
Jest niezmierzona, jest niemierzalna, jest jedyna w swoim rodzaju. Bezkresna. Absolutna.
Nieskończona w odróżnieniu od mądrości człowieka, która ma swoje bardzo duże ograniczenia.
Mądrość absolutna.
Jest widzialna w Jego stworzeniu.
Jest widzialna w Jego stworzeniu. Tym, co widzialne dla nas, ale również tym, co niewidzialne. Bo nasze duchowe oczy mogą widzieć więcej niż te fizyczne. Pamiętacie historię, kiedy Elizeusz był taki, miał bezpieczny, czuł się, a jego ten sługa, pamiętacie tą historię? On bał się, że zginął, a Elizeusz mówi: Boże, pokaż mu. I nagle on zobaczył na górze zastępy anielskie gotowe do walki, żołnierzy. Normalnie człowiek tego nie widzi. Bóg mu otworzył oczy, żeby mógł to zobaczyć. Mówi: Panie, otwórz mu oczy. Czyli Bóg w swojej mądrości stworzył to, co widzialne, jak mówi Słowo Boże, ale również to, co niewidzialne. Więc widać to, co, jak Asia mówi, w tym, co stworzył. Powiedzieliśmy sobie, że mądrość Boża nie ma granic. Kto jest źródłem mądrości?
Bóg.
Właśnie Bóg. Tak, On jest źródłem mądrości. Nie ma nikogo, kto mógłby się z Nim równać. Czy ma doradców?
Nie ma, nie.
Nie. Bóg, Ojciec, Syn, Duch sam podejmuje decyzje. Samodzielnie podejmuje decyzje. Dlaczego? Bo On jedynie jest mądry i nie ma nikogo mądrzejszego ani równego Mu mądrością. Nikt z Nim się nie może nawet równać, już nie mówiąc, że być lepszym. Równać się z Nim nikt nie może. On nie może się nikogo poradzić, bo sam nie wie. Czegoś nie wie. On wie wszystko. Czyli kolejny punkt. Bóg wie wszystko w swojej mądrości. Co jeszcze?
Stworzył świat z niczego.
Słucham?
Wszystko stworzył z niczego.
Tak, to już powiedzieliśmy, że stworzył niebo i ziemię, widzialne i niewidzialne. Bóg może obdarzyć swoją mądrością tego, kogo chce. Bo On wie, kogo. I wie, po co. Boża mądrość przewyższa mądrość ludzką i często jest niezrozumiała dla ludzi. Boże decyzje podjęte przez Boga w Jego mądrości często są niezrozumiałe dla ludzi. Wyznaczają poza nasze możliwości pojmowania. Często ludzie mówią: co ten Bóg, co tu się dzieje, a Bóg nic nie robi. No to nie to, że nic nie robi. No to, że to jeszcze funkcjonuje wszystko, to właśnie Boże działanie, bo On wszystko podtrzymuje słowem swojej mocy. Ale On ma swój czas i chwilę. Wszystko ma swoje czasy i chwile. Jest czas, żeby się dopełniło zło na ziemi, potem jest czas sądu, tak? Czas sprawiedliwości, czas wiecznego pokoju, wszystko ma swój czas u Boga. Ale że człowiek nie rozumie tego, a często jest tak zarozumiały, że nie chce tego zrozumieć. Dlaczego? Bo on wie lepiej. Tak? Więc to często jest dla człowieka niezrozumiałe. Dlaczego jeszcze nie? No bo nie. Bo nie ogarniasz tego, dlaczego Bóg akurat tak to zamierzył. Bo Jego drogi wykraczają poza Twoje drogi. Jeśli coś się nie dzieje tak, jak chcesz, to nie Bóg ma problem, a Ty. Ty masz z tym problem. I mądrość Boża przejawia się w każdej dziedzinie życia na ziemi.
Jeszcze mam wymogę? Bo tak, nie wiem, dlaczego cały czas myślę o takim fragmencie, ale nie wiem, czy ja to wyrywam po prostu z takiego kontekstu, jak Jezus właśnie rozmawiał z Samarytanką.
I co powiedział?
No właśnie, wszystko nie powiedział. Chyba o jej mężu.
To jest tak,
właśnie, i
że
jakby,
wiedział
jakby,
o pewnych tak, rzeczach.
Tak. Bo cały czas mam gdzieś tam w głowie ten fragment. Dlaczego właśnie?
To jeden z aspektów, że Bóg wie wszystko. Bóg bada nerki serca, jak powiedzieliśmy sobie. I również wiedział to o życiu Samarytanki. Tak, Bóg wie więcej.
Tak, dokładnie. Bo tutaj właśnie gdzieś tam mi się to kliniło, że to może być właśnie tak jakby...
Tak, to jest jeden z fragmentów. Tak. Dobrze, dziękuję bardzo za to spostrzeżenie.
I też powiedziałeś właśnie: Jezusie, oto jestem. To też mi się skojarzyło w ogóle
jak Bóg się przedstawił Mojżeszowi.
A to będzie, to jest, to nie jeszcze nie dzisiaj.
Ale to jakby to też można.
Bóg jest, tak. To będzie kolejne studium. Dobra, nie wiem, które w kolejności, ale będzie. Ale Bóg, jakby... który jest, Bóg wieczny, Książę Pokoju.
No dobrze, to tylko po prostu takie dwa skojarzenia. Okay.
Dobra, dziękuję.
Dzięki, że ten już jakoś...
Czy jeszcze macie jakieś wnioski co do mądrości Boga? To do zastosowania przejdę już.
Tu wspominaliśmy księgę Hioba. Można byłoby w zasadzie dwa rozdziały przeczytać, kiedy Bóg poucza Hioba i zadaje mu bardzo dużo pytań. Mówi, no to siadaj teraz, będę cię pytał, a ty mnie poucz. Mówi Bóg do Hioba i zadaje mu pytanie. Gdzie byłeś? Czy ty to zrobiłeś? I tak dalej, i tak dalej. Całe dwa rozdziały o tym mówią, kiedy Hiob już no nie chce otwierać swoich ust i już mówi, już ja się odzywałem, a teraz już nic nie powiem, tylko będę słuchał.
Właśnie miałem do wyboru ten fragment i 40 rozdział Izajasza, że to jest mój ulubiony rozdział, to jest moje ulubione miejsce w Piśmie Świętym, 40 rozdział Izajasza. To z naturalnych powodów wybrałem 40 rozdział Izajasza. Tak, bo to są bardzo podobne fragmenty, natomiast no, forma, w jakiej został napisany ten 40 rozdział, to jak tam Bóg mówi o sobie, no jest taki dla mnie niepowtarzalny. No, po prostu on jest dla mnie takim piękną poezją po prostu i dlatego ją wybrałem. Natomiast to prawda, co Rafał mówi, że można by było też i z tych dwóch fragmentów czerpać i bardzo podobnie jest on tam ujęte, tak, też Bóg tak. Się w wspaniały sposób przedstawia. Także jak ktoś ma chęć, to proszę bardzo, może Rafał powiedz, które to są rozdziały.
38, 39, 40 38. Rozdział Hioba. 38 do
końcówka tak. Księgi Hioba. Okay. Zastosowanie. Jaki wpływ na twoje życie ma mądrość Boża? Bóg jest mądry, a jaki to ma wpływ na twoje życie? Czy w ogóle ma? To nie jest pytanie na 5 minut. Trzeba się zastanowić. Czy w swoim życiu dostrzegasz na co dzień działanie Bożej mądrości? Czy dostrzegasz? Gdzie? Czy to, że Bóg jest mądry, ma jakieś znaczenie dla ciebie w twoim życiu? Jeżeli tak, to jakie? Co w ogóle ma jakieś znaczenie? Że Bóg jest mądry? No, on jest mądry, ale jakie to ma znaczenie w moim konkretnie życiu? Jakie? Jeżeli ma w ogóle, bo może nie ma, ale jeżeli ma, to jakie? Czy prosiłeś, czy prosiłaś Boga o mądrość i czy zostałaś wysłuchana? Wysłuchany? Bo czasami może być tak, że prosimy Boga o mądrość, bo nie wiemy, co zrobić. Ale nie jest to sytuacja, w której trzeba podjąć decyzję natychmiast. Bo czasami jest tak, że jest ogień. Jedziesz samochodem, już tak dla przykładu daję, takiego typu sytuacja. Nie, żeby to jest ta sytuacja, ale tak, jedziesz i musisz nagle skręcić. Nie możesz, możesz się zatrzymać i poczekać, tak? Ale czasami jest decyzja, że musisz od razu podjąć. Ale może być tak, że mamy do podjęcia jakąś decyzję, coś musimy zrobić. I modlimy się do Boga o mądrość, jaką decyzję mamy podjąć. Wydaje nam się, że Bóg nic nie mówi. Nie wiemy dalej, co zrobić. Ale może być tak, że trzeba poczekać. i nie potrafimy w tym rozpoznać mądrości Bożej, bo chcemy podjąć decyzję. Więc może być i tak. I kolejne pytanie na zastosowanie. Jaka mądrość cechuje każdego z nas? Ciebie, mnie, na co dzień. Jaka mądrość cechuje nas na co dzień? Każdego z nas. Różnie jest. Nie zawsze jest to mądrość, która idzie z góry. Często jest to mądrość ziemska, zmysłowa, demoniczna. Tylko jaka nas cechuje? Czego jest więcej w naszym życiu? Jakiej postawy jest więcej w naszym życiu? Bo jeśli prosimy, to otrzymujemy. A jak otrzymujemy, to logiczne jest chyba, że używamy, tak? Chyba, że nie. Ale wtedy nie dostaniemy więcej, bo nie prosimy z wiarą. Więc patrzcie, że to wszystko jedno wynika z drugiego. Czasami jest tak, że nie dostajemy czegoś, albo nam się wydaje, że nie dostajemy, bo oczekujemy czegoś innego. Mamy już, chcemy coś i oczekujemy, że dostaniemy to, co nam się wydaje, że mamy dostać. Ale to wcale nie musi być Boża mądrość, bo to jest nasze wyobrażenie, a dostajemy coś zupełnie innego. Więc bądźmy przygotowani na Bożą mądrość i nie definiujmy ją poprzez pryzmat naszych oczekiwań, bo my nie znamy Bożych dróg, ani Bożej woli, Bożej mądrości, czasami jej nie rozumiemy, więc bądźmy na tyle pokorni, żeby przyjąć Bożą mądrość i nie dyskutować z nią. Bo tym też różnie bywa. To ja tyle. Czy ktoś chciałby jeszcze coś dodać? Jeśli nie, to się pomodlimy. Jakby ktoś chciał, to bardzo proszę.